W sumie możemy chwilę zastanowić się nad swoim życiem. Z jakiego stanu nas Bóg powołał? W sumie Izrael popełnił kardynalne przestępstwo, ponieważ nie widział swojego stanu, z którego został powołany, i dlatego oczekiwał od Boga czegoś, zamiast być wdzięcznym Bogu za to, z jakiego stanu Bóg ich wyrwał, z jakiego miejsca Bóg ich wyprowadził. Często ten początek jest tak ważny, bo później to może przez lata przeszkadzać człowiekowi w pielgrzymce. Jeśli człowiek nie będzie świadomy stanu, z którego został wyrwany, czy została wyrwana. Widzimy, że Izrael bardzo szybko zapomniał, kim był tam w Egipcie. I często wierzący człowiek, ty i ja też zapominamy, kim byliśmy. Wydaje nam się, że Bóg powinien spełniać nasze modlitwy, co tylko jest potrzebne, to już powinien szybko biec, aby to dla nas uczynić, a nie myślimy, że z czego on nas w ogóle wziął. Mógłby wzgardzić takim człowiekiem i za nic sobie nas poczytać, każdego z nas. Ile żeśmy dumy, pychy, arogancji wnieśli do kościoła ze sobą, ciągnąc te obrzydliwe rzeczy i mniemając, że one są wcale nie takie złe, że mogą w kościele funkcjonować. Stąd mamy wiele problemów, bo wiele doświadczeń jest między ludźmi, dlatego że człowiek nie jest świadomy swego przestępstwa i tej łaski, że Bóg przebaczył, ale też chce, abyśmy z tego powodu nawzajem my sobie przebaczali, abyśmy sobie pomagali. Zobaczcie, ile jest nieprzebaczenia. Ty mi coś winien jesteś, ty mi jesteś winna, ty nie jesteś taki, ty nie jesteś taka. I to przestępstwo się ciągnie, zamiast człowiek analizować, jakim ja byłem. Boże, dlaczego ty się na pewno w ogóle zmiłowałeś? Mógłbyś wziąć kogokolwiek innego, dużo lepszych było ode mnie ludzi. A ty wziąłeś mnie, dlatego Bóg powiedział, wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan Bóg twój tą piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Na czym polega nasz twardy kark? Na tym polega, że bardzo szybko z tej analizy własnego życia, mi nie chodzi o potępianie się, chodzi o analizę, taką trzeźwą analizę, bardzo szybko z tej analizy swojego życia my rezygnujemy i uważamy, że już jesteśmy mądrzejsi, że już coś więcej potrafimy. Na pewno to już będzie jak ta pycha faryzeusza, który mówił, poszczę, robię to czy tamto, a ten celnik nie robi tego. Podczas gdy faryzeusz powinien przez analizę zobaczyć, znając Biblię, on powinien jeszcze bardziej być świadomy swoich przestępstw. A on znając Biblię, wyczytał z Biblii zupełnie co innego. Wyczytał własną sprawiedliwość. Zobaczcie, jak człowiek może czytając Biblię zupełnie czytać opacznie, krzywdząc siebie. Bo on jako ten, który czytał Biblię, powinien jeszcze bardziej być świadomym o tym, jak Izrael został wyprowadzony z Egiptu, co Bóg mówił o tym Izraelu, ile oni czynili rzeczy, które urągały temu mianowaniu ich ludem Bożym. W jaki sposób oni się odnosili do Mojżesza, który został ustanowiony, aby ich wyprowadzić. W jaki sposób oni mówili o Bogu. Powinni być tym bardziej świadomi, że trzeba bardzo uważać na to, co myślimy. Jezus to bardzo sprawnie nazwał. Obłudniku. Wyjmij najpierw belkę z oka swego, nim będziesz wyjmować dźbło z oka brata swego. Dlaczego Jezus tak mówi? Dlatego, że człowiek bardzo szybko zapomina, kim był i czuje się lepszym. A więc próbuje stawać się jak Chrystus i analizować nie jak człowiek, który jeszcze potrzebuje oczyszczenia, tylko jak człowiek, który już jest czyściutki całkowicie. I wtedy takie analizy są bardzo tragiczne. Bo w sumie człowiek sobie sam szkodę czyni. I tak samo Izrael robił. Oni zamiast pamiętać, kim byli, co robili tam w Egipcie, jakie bałwany czcili, jakie obrzydliwości tam wyprawiali, to im się wydało, że oni są już lepsi od Egipcjan, bo Bóg przecież ich wziął, a więc oni mogą już tylko mieć wymagania i wymagania, wymagania. Ten grzech jest powielany poprzez wszystkie pokolenia i problemem nieustannie i dla Kościoła był ten grzech, że ludzie po pierwszej analizie dochodzili do wniosku, że oni nie byli tacy źli, że są dużo gorsi, że ludzie w świecie są tacy czy inni. I ta analiza bardzo często nie jest prawdziwa, bo człowiek przestaje widzieć swoje przestępstwa. Na czym polega praca sumienia? Sumienie działać powinno na nasze przestępstwa, a nasze sumienie działa na przestępstwa brata i siostry. Ono bardzo czule działa na przestępstwa innych, ale bardzo słabo na przestępstwa własne. Nie po to dostaliśmy sumienie, żeby ono oceniało innych, tylko żeby oceniało nas. Paweł mówi, dlaczego inne sumienie miałoby oceniać mnie? Powinno oceniać tego, który to sumienie ma. A więc każdy powinien w sumie, który ma sumienie, powinien oceniać samego siebie czy samą siebie. Nie używa się własnego sumienia do oceniania innych. To nie jest ten miernik. Czego się używa do oceniania innych? Słowa Bożego, a nie własnego sumienia. To Słowo Boże jest wyznacznikiem, a nie nasze sumienie. Wiemy, że z powodu sumienia ludzie krzywdzili innych wierzących ludzi, bo uważali, że tamci postępują źle, że popełniają coś, co powinno być zniszczone poprzez ogień, czy miecz, czy zakopanie w ziemi. Więc tak zwani chrześcijanie używający własnego sumienia uważali, że na przykład trzeba zakopać kobietę żywcem, bo czyta Biblię, a nie ma prawa czytać Biblii, bo tylko prawo mają czytać Biblię jacyś ludzie, którzy są uznawani za autorytety i tylko oni mają prawo czytać Biblię. Czy ktoś był palony na stosie dlatego, że czytał Biblię, bo nie ma prawa czytać Biblii, a więc czyjeś sumienie oceniło, nie wydało wyrok. Dlatego musimy bardzo uważać na własne sumienie, żeby ono nie zmieniło tego, ku czemu zostało nam dane. Moje sumienie musi oceniać mnie. Jeśli ja zgaszę własne sumienie, to będę miał kłopot i to bardzo duży, bo wtedy będzie mi łatwo oceniać innych. Kto jest winny? Zawsze ten drugi. Kto jest winny? Winna? Ona jest winna. Ilu ludzi słyszysz, którzy mówią wprost, przynajmniej tak samo jak o innych o sobie? Ilu ludzi takich znasz? Przynajmniej tak samo bystrze i zdecydowanie o sobie jak o innych. To już jest jakiś krok do zwycięstwa. To jeszcze nie jest pełne zwycięstwo, ale jest już jakiś krok do zwycięstwa, że człowiek zaczyna wnikliwie patrzeć na swoje życie, w jaki sposób ja żyję, w jaki sposób ja wypełniam wolę Ojca. I człowiek zdaje sobie wtedy sprawę, jak ciężko mu jest pełnić wolę Ojca. Wtedy łatwiej jest mu zrozumieć drugą osobę, której też jest ciężko w tym ciele pełnić. A więc jak potrzeba się wtedy umacniać i wspierać nawzajem, żeby sobie pomóc. O to chodziło Bogu. Żeby nawzajem pomagać. Oni mieli sobie pomagać, a oni w ogóle zapomnieli, kim byli. Zapomnieli, jak potrafili się bić tam w Egipcie. Pamiętamy tę sytuację Mojżesza. Nadchodzi, patrzy, a dwóch Izraelitów się bije. O co się bije? Mówi do nich, bracia, o co się wybijecie? Powinniście sobie pomagać. No to jeszcze usłyszał coś o sobie. A więc nasze doświadczenie, które bardzo ważne jest, zwróćcie uwagę, ile w chrześcijaństwie jest ludzi, no, iluśletnich chrześcijan, którzy są tak totalnie zgubieni, a czują się tak totalnie sprawiedliwi. Skąd to wynikło? Człowiek stracił świadomość, kim był, czy kim była. I kiedy człowiek traci tą świadomość, wtedy coraz łatwiej jest wpaść w dół, ugrzęznąć w dole. Dlatego Bóg ma swoją drogę oczyszczania każdego z nas. Tą drogą oczyszczania chrześcijan są cierpienia, ale nie z powodu grzechu. z powodu należenia do Boga. O tych cierpieniach właśnie tutaj jest napisane w Biblii. Upokarzał cię i morzył cię głodem. A więc dotykał w taki sposób, że człowiek powiedział: Panie, ja się spodziewałem, że w chrześcijaństwie to wszystko będzie mi tak łatwo wychodziło, że wszystko będzie takie proste, że ludzie będą przyjemni dla mnie, że będę taki uznawany wśród ludzi, czy uznawana, że taki doceniany, doceniana, a tutaj okazuje się, że wszyscy jakoś przeciwko są, że tu są pretensje, tu żale jakieś, czy inne rzeczy. Czemu nas trzeba w ten sposób traktować? Pierwsza jest rzecz taka, po co my idziemy za Panem? Czy idziemy za Panem dlatego, że szanujemy tego, który wyciągnął po nas swoją prawicę i wydobył nas z naszego przeklętego życia? Czy idziemy za Nim dlatego, żeby się pysznić, wynosić nad innych i mniemać o sobie, że jesteśmy lepsi od innych? Dlaczego idziemy za Panem? Żeby udowodnił nam, że jesteśmy lepsi od innych? Czy żeby jeszcze bardziej zobaczyć, z czego On mnie uwalnia i ku czemu mnie powołuje? To jest dla mnie i dla Ciebie ważne. Po co idziemy za Panem? Pan sprawdza nas. Po co idziemy za Nim? Czy kiedy przychodzi na nas cierpienie i to niesłuszne, czy uznajemy to, że Bóg ma prawo zrobić, co zechce? I tak jesteśmy Mu wdzięczni za to, że zechciał wejrzeć na nas i nas powołać do swojej rodziny. Że choćby spadły te cierpienia, czy spadały, my i tak będziemy Mu wdzięczni za to, że nad nami się zlitował. Że cierpienia nie będą powodem do narzekania, czy szemrania, czy mówienia, dlaczegoś mi powołał, po coś mi to w ogóle zrobił, tylko będziemy Mu nieustannie wdzięczni, że w ogóle wejrza na nas. I On wtedy sprawdza nas, czy my jesteśmy z Nim dlatego, że chcemy być, że doceniamy Jego łaskę wobec nas, czy po prostu zaraz się obrazimy, urazimy, odwrócimy się i powiemy: a to z takim Bogiem to ja nie chcę mieć nic wspólnego. To ten Bóg mnie nie interesuje. Będę sobie po swojemu żyć, po chrześcijańsku. Widocznie może ktoś to źle przetłumaczył albo coś. I może to pewno nie o to chodziło Bogu, żeby po to teraz się nawróciłem, czy nawróciłam jeszcze, żeby mi cierpienia zadawać. Bogu na pewno o to nie chodziło. Bogu chodziło o pewno o coś innego, żeby mi przyjemnie się żyło. Ale Słowo Boże mówi, że ludzie, którym się tak przyjemnie żyje, okazuje się, że to są bezbożnicy bardzo często. Że Boży człowiek, na niego spadają różne doświadczenia, a bezbożnicy żyją, jakby byli sprawiedliwi. Żyje im się fajnie, wszystko im się dobrze układa, ich dzieci są zdrowe, powodzi im się czy inne rzeczy. Jakoś to idzie. A więc Bóg ma prawo zrobić, co zechce. Czy ty uznajesz to prawo Boga, że On ma prawo zrobić z tobą, co zechce, a ty i tak masz przywilej należeć do Niego i dziękować Mu za łaskę, że On chce ciebie kształtować. To, co się wydobywa z nas, pokazuje, co jest w naszym sercu. Bóg ma prawo sprawdzić każdego z nas w doświadczeniu. On i tak wie o nas, tylko my się wtedy dowiemy, co w nas jest, czy narzekanie. Właśnie mamy problem z narzekaniem na współmałżonków. To jest w ogóle jakiś taki totalny problem ludzkości, że łatwo się narzeka na współmałżonków, ale żeby zrobić porządek ze swojej strony, żeby dać ze swojej strony to, co chciałby dać Bóg, to raczej człowiek nie jest taki chętny czy chętna. Ale stawiać wymagania, jaki powinien być chrześcijański mąż albo chrześcijańska żona, to bardzo szybko to się dzieje. Ciekawe dlaczego. Dlaczego człowiekowi jest tak łatwo przez analizę uznać, ty jesteś zła, czy ty jesteś zły? A nie przeanalizować swojego postępowania i poddać krzyżowi wszystko, co ja czynię nieprawidłowo w małżeństwie. Dlaczego człowiekowi jest łatwiej skrytykować drugą osobę, a nie skrytykować siebie? Bóg to sprawdza i Bóg mówi: i co? Będziesz nieść krzyż, czy wolisz bawić się? Czy chcesz krzyż, czy wolisz bawić się w Kościół? Czy chcesz wymagać od innych, czy chcesz poddać się moim wymaganiom? Boży język jest bardzo prosty. Tylko człowiek nie chce go usłyszeć i woli inaczej. Powkładałby krzyże na wszystkich, tylko nie na siebie. Rozumiecie, kiedy wszyscy mieliby krzyż, mi się by żyło całkiem wygodnie. Nikt by mi nie doskwierał, nikt by mi nic złego nie powiedział. Całkiem fajnie by mi się żyło, ale zginąłbym wtedy bez krzyża. A szczególnie jeśli gdziekolwiek pojawia się służba, tam musi ze służbą pojawić się cierpienie. Dlaczego słudzy Boży wszyscy cierpią? Czy służebnice Boże? Dlaczego cierpią? Kto zna odpowiedź? Co? Bo najważniejszy sługa cierpiał. I on powiedział, skoro ja cierpiałem, to i wy cierpieć będziecie. Dlatego cierpimy. Jego słowo musi się wykonać. Jeśli on powiedział, to tak musi być. A więc jeśli on powiedział i my cierpimy, to znaczy, czy mamy się sprzeciwiać temu i powiedzieć, dlaczego? Przecież ja nie powinienem cierpieć. Mogę nie cierpieć. Ale wtedy muszę zmienić słowa Jezusa. Ci, którzy mi służą, nigdy cierpieć nie będą. Póki jesteśmy na ziemi, będziemy znosić cierpienie i to jest czymś normalnym w służbie, dlatego że sługa czy służebnica muszą być wypróbowani w doświadczeniu, dlaczego służymy Bogu. Dlaczego powstają wrogowie, kiedy służymy Bogu? Po to, żeby oni nas wypróbowali. Czy my służymy Bogu dlatego, żeby nas otaczali tylko przyjaciele, czy służymy Bogu nawet gdyby otaczali nas sami wrogowie? I każdy tylko patrzył, na czym się potkniesz. Tak jak chodzili za Jezusem i tylko patrzyli, gdzie się by potknął może, byśmy złapali go na czymś. Wtedy będziemy mieli coś przeciwko niemu. Jeśli Boży lud tamtych czasów był ćwiczony i uczony, to tym bardziej lud Boży tych czasów musi być ćwiczony i sprawdzany. Nie ma innej możliwości. Możemy to zdefiniować w taki sposób. Musimy mieć świadomość, kogo Bóg powołał. Kogo powołał Bóg? Grzeszników. Bardzo ładnie. Żadnego świętego Bóg nie powołał. Powołał sobie grzeszników. Każdy z nas był grzesznikiem, kiedy usłyszeliśmy powołanie Boże. Tak samo jak apostołowie mówili, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Wracajcie, synowie ludzcy. A wszyscy synowie ludzcy żyją w grzechu. Wracajcie, synowie ludzcy. A więc powołał grzeszników z grzeszników. Tak jak Paweł mógł powiedzieć, faryzeusz z faryzeuszy, tak każdy z nas może powiedzieć, grzesznik z grzeszników. Wszyscy zgrzeszyli i zabrakło chwały Bożej. Więc wszyscy powołani zostaliśmy z tego samego miejsca. Z miejsca ukarania nas gehenną za to, jak postępowaliśmy. Potrzebujemy następnej świadomości. Potrzebujemy świadomości, do kogo nas powołał. Do kogo nas powołał? Do Jezusa Chrystusa, swego Syna. Pierwsze kogo? Grzesznika. Do kogo? Do świętego Syna. Jeżeli to rozumiemy, to nieustannie zdajemy sobie sprawę, że my nie zasługiwaliśmy na to, by stać się częścią chrześcijaństwa. Nikt z nas nie zasługuje w ogóle na to. Nie mamy żadnych możliwości, żeby powiedzieć, że ktokolwiek z nas zasłużył sobie na to, żeby być cząstką tak wspaniałego Kościoła Jezusa Chrystusa. A z drugiej strony to wspaniałą łaskę, którą Bóg nam okazał, że nas przyprowadził do Syna, nie zostawiając nas diabłu. Wszyscy do diabła należeliśmy, on był naszym ojcem. A Bóg wyrwał nas z kraju diabła, z ciemności, grzechu, bezprawia i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Jak będziemy codziennie rozgłaszać Jego chwałę? Czy będziemy chlubić się sobą, czy Jezusem? Dopóki pamiętamy, kogo nawrócił, nie będziemy się chlubić sobą. Jak będziemy pamiętać, do kogo nas nawrócił, będziemy zawsze się chlubić tym, do kogo nas Ojciec przyprowadził. Paweł mówi, jeżeli będę się chlubił, to będę się tylko chlubił z krzyża Chrystusowego, na którym Chrystus umarł, a ja w nim. Dla świata, dla grzechu, dla wszystkiego. Bez Chrystusa jesteśmy skazani na gehennę, nawet jako chrześcijanie. Gdyby dzisiaj Chrystus zostawił mnie i ciebie, idziemy do gehenny z całym naszym chrześcijańskim dobytkiem. Jeżeli wejdziemy do wieczności, to tylko dzięki Jezusowi. Nieustannie będziesz chwalić swego Króla za tą łaskę, że On cię przyjął, bo wiesz, że niegodnym czy niegodną jesteś, wtedy Go czcisz i szanujesz. A jak już dla ciebie Jezus jako Pan jest takim sobie jakimś Panem, którego nie musisz słuchać, to znaczy, że sługa przerósł swego Pana czy służebnica. Już przestaje się człowiek słuchać Pana, tylko sam decyduje o swoim życiu czy sama. To znaczy, że sługa zapomniał, kim jest. Diabeł pracuje nad tym, żeby ludzie zapomnieli, kim byliśmy bez Jezusa. To, co wypracował w nas diabeł, te wszystkie nasze grzechy, on chce je zminimalizować, podczas gdy Bóg pokazuje je w całej przerażającej rzeczywistości, że Jego Syn musiał umrzeć za nasze grzechy na krzyżu. Skąd spory właśnie między wami? Wśród chrześcijan, Słowo Boże mówi. Z cielesności, to znaczy z tego, że człowiek w swoim ciele upatruje jakąś fajną pozycję, jakiś, że jest taki lepszy, czy lepsza, czy cokolwiek innego. Już jest to poddanie się czemuś, co będzie odsuwać od Chrystusa. Pamiętam, jak jest napisane w Izajasza o słudze Pana. Jest napisane o cierpieniu sługi Pana i o zwycięstwie w cierpieniach. O tym nawet, że ludzie będą sobie o nim myśleć, że on został uderzony przez Boga, że Bóg uznał go za winowajcę i uderzył go. Ludzie będą opacznie o nim myśleć. A więc tak samo o każdym Bożym dziecku służącym w Duchu Chrystusowym ludzie będą myśleć opacznie. Co o Panu myśleli, też będą myśleć o tych, którzy służyli. Jezus wziął nasze cierpienia na siebie, nasze choroby wziął na siebie. Czytamy o Bożych sługach, którzy byli w różnych doświadczeniach chorobowych. Czytamy o Jobie, który nie dość, że w jednej chwili stracił wszystko wraz z dziećmi, to w następnej chwili został dotknięty straszną chorobą skóry, gdzie cały czas się skrobał, cały czas go to swędział, cały czas miał doświadczenie, jedynie usta zostały mu zdrowe, aby mógł żyć i karmić się. Został doświadczony chorobą i pozostał sługą. Powiedział, tak jak przyjmowaliśmy dobro do swojej żony, skoro przyjmowaliśmy dobro od Boga, przyjmijmy i to zło. I oddał Bogu chwałę. A więc pozostał sługą mimo choroby, mimo doświadczenia. A potem, kiedy dochodzi do końca, mówi o sobie, że wcześniej słyszałem o tobie ze słyszenia, a teraz poznałem cię. A więc przez tą służbę w chorobie on doszedł do bliższego poznania Boga. A więc wielu sług Bożych, nie wiem, czy nawet nie wszyscy, są w jakimś okresie dotknięci chorobą i w tej chorobie sprawdzane jest ich poddanie Bogu w służbie. Czy choroba ich jest w stanie zatrzymać w służbie, czy oni przejdą w chorobie przez tą służbę dalej. Tak jak Dawid mówi o ciemnej dolinie, przeciwnościach, które staną na drodze dziecka Bożego i on powiedział, przejdę przez to, bo ty jesteś ze mną. A więc sługa w sumie nie może być zatrzymany w żaden sposób w służbie. Nawet choroba nie może zatrzymać sługi. Jest to sprawdzanie, czy służysz Panu po to, żeby ci sprawiał przyjemność, czy dlatego, że tobie to sprawia przyjemność, że możesz mu służyć. Choćby w przeciwnościach, w doświadczeniach. Zobaczcie, że ci słudzy Boży, nasi kochani bracia, którzy, czy siostry, którzy ginęli na stosach, czy ukamienowani, czy zakopywani, czy topieni, oni służyli Jezusowi aż do śmierci. wejdą do nieba, wejdą do wieczności. Jezus mówił w pewnym liście w Księdze Objawienia: umrzecie, ale wytrwajcie do końca, służąc mi, należąc do mnie. A więc sługa musi być gotowy i na cierpienia, i na śmierć. W tej służbie mamy wroga, diabła, który będzie próbował zatrzymać nas, zniechęcić, używać tego, czym Bóg będzie nas kształtował, jako oręża, żeby powiedzieć, że ty do Boga nie należysz, bo Bóg by tak z tobą nie postępował. Bóg by tak nie robił ze swoim dzieckiem. Bóg by otaczał swoje dziecko wszelką troską. Przecież jest napisane, jeśli tylko poprosisz, on cię zaraz wysłucha. Pamiętamy Pawła, który pisze o sobie: 3 razy prosiłem w tej sprawie i usłyszałem po tym 3 razie dość na łasce mojej. I pozostał dalej w doświadczeniu. I służył dalej. Jak ci słudzy zachowali się, kiedy byli uwięzieni w dybach po pobiciu? Służyli dalej. Sługę nie można zatrzymać. Bożego sługę nigdy nie zatrzymasz. Jedynie możesz go zabić. To zakończy jego służbę. Nic innego go nie zatrzyma. Ani dyby, ani cierpienia. Nic go nie zatrzyma. Będzie dalej służyć Bogu. Nawet w więzieniu, w ciemnicy, w dybach i pobici służyli, oddając Bogu chwały, pieśnią, wielbiąc Go za łaskę, należenia do Niego. W dybach, w ciemnicy, w chłodzie, głodni, sponiewierani, dziękowali Mu za to, że są Jego sługami. Piękne, prawda? To jest zwycięstwo. Bóg przeprowadza swoje sługi przez różne doświadczenia. Oni mieli być sługami, mieli służyć Jemu po to, żeby te narody, które tak zdeprawowane zostały, tak odwróciły się od Boga, żeby one zostały usunięte i żeby Izrael zajął tę ziemię, ale w taki sposób, jak Bogu się to będzie podobać. My wkraczamy też na pewne tereny, coraz bardziej przed nami otwarte tereny i teraz coraz więcej spada na nas obowiązków, odpowiedzialności za innych ludzi. Na ile my w tych terenach będziemy służyć Bogu, tak jak Bogu jest to miłe, a na ile my będziemy chcieli, żeby służyć sobie samemu, czy sobie samej. Na ile my z powodu pozycji będziemy wykorzystywali naszą pozycję, żeby inni nam służyli, a na ile ta pozycja będzie nas zobligowywała do jeszcze gorliwszej służby. Pan Jezus pokazał poziomowanie swoich sług i powiedział: ten, który jest najwyższy, ten służy wszystkim. A ten, któremu się wydaje, że jest najwyższy, jemu służą wszyscy. Jezus powiedział: ja nie przyszedłem, aby mi służono, ale służyć. To jest olbrzymia różnica. A więc Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie do mnie i do ciebie, żebyśmy wyparli się samych siebie, wzięli swój krzyż i poszli za nim, aby go naśladować. I teraz dla mnie, dla ciebie jest to bardzo ważne. Mogę podać wam jeden z przykładów z mojego życia. Przez długi czas w służbie, gdziekolwiek pojechałem i napiłem się wody w tym miejscu, to ta woda była dla mnie jak trucizna. Po niej miałem wymioty, ból głowy, bardzo silne bóle głowy. A jeździłem w różne miejsca i jeździłem, i mimo tego, że miałem te bóle głowy, jeździłem dalej. Jeździłem, piłem tą wodę, bolało mnie i jeździłem dalej. Aż przyszedł pewnego dnia taki dzień, kiedy wróciłem wtedy z Jeleniej Góry i szedłem do pracy, bolała mnie głowa, byłem niewyspany, zmęczony i wtedy powiedziałem: Panie, Ty wiesz, że chcę Ci służyć, ale moje ciało już wysiada. Następny wyjazd, napiłem się wody i nic mi nie było. I od tego czasu piję wodę. Bóg sprawdził mnie. Doprowadził mnie do punktu, ja powiedziałem mu: to nie jest coś, co spowoduje, że ja ci nie będę służył, ale ty widzisz zmęczenie mojego ciała. I Bóg to zabrał. A więc to była próba. On ma prawo próbować ciebie i mnie, czy w doświadczeniach ty zaczniesz mu wypominać to, że przecież ty mu służysz, to powinien ci zapewnić jakieś warunki, czy inne rzeczy, czy gdzieś, żeby się dobrze wyspać, czy jakkolwiek. A więc w sumie cierpienia są też próbą, czy my jesteśmy gotowi na to, co jest potrzebne. Musimy nieustannie być świadomi tego, kogo Bóg sobie powołał. Nie jesteśmy fenomenami, nie jesteśmy wspaniałymi ludźmi, nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, najlepszymi z tych najlepszych i Bóg dlatego wejrzał na nas. Raczej, kiedy jesteśmy świadomi, kim byliśmy, uznajemy, że w sumie nie nadawaliśmy się na to, żeby nas powołać. Naprawdę, było wielu sprytnych ludzi, takich, którzy potrafili opowiadać o wszystkim tak, że wielu było zaciekawionych. Najlepiej tych by było powołać na ewangelistów. Oni zawsze ciekawie opowiadali. Przecież oni by tak potrafili ludzi otoczyć swoimi opowieściami, że na pewno by się mnóstwo ludzi ponawracało. Na pewno do ich mądrości. A Bóg sobie wziął kogoś innego całkiem na to, żeby to robić. Czy inne rzeczy. A więc mamy doświadczenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, o którym jest powiedziane, że w chwili swego ziemskiego życia On doszedł do doskonałości w posłuszeństwie, w cierpieniach. A więc cierpiał i był posłuszny. To są nasze decyzje i wybory. Możemy walczyć. Wiecie, to jest diabeł nas kieruje do walki z kimś tam, z bratem, siostrą, mężem, żoną i te takie ludzkie potyczki nic nie dają. W sumie nikomu nic nie pomagają, tylko diabeł się z tego cieszy. Jak wygrać, żeby diabłu nie sprawić satysfakcji? Jak poddać się Panu, żeby Pan odebrał chwałę? Trzeba mieć tą świadomość, ile Bóg mi przebaczył, żebym mógł być Jego dzieckiem. Nie jest łatwo, rozumiecie? To jest prawda. Nie jest łatwo przebaczyć drugiemu. A wtedy możemy zobaczyć, czy było łatwo Bogu przebaczyć mi? Dlaczego aż potrzebował ofiary swego Syna, żeby mi przebaczyć? Bo jest sprawiedliwym Bogiem. Nie może powiedzieć, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Musiała być ofiara, która by wymazała nasze grzechy. Bo sprawa byłaby cały czas nierozwiązana. Bóg jest Bogiem doskonałym, a więc rozwiązał te sprawy. Najlepiej, kiedy jak najszybciej nasze sumienie się odzywa co do nas. Regulujemy sprawy. Słowo Boże mówi w ten sposób. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Niech słońce nie zachodzi nad jakimkolwiek grzechem waszym. Jakże często człowiek się powoli przyzwyczaja do tego, że słońce zachodzi, a człowiek zostaje w swoim grzechu jakimś. Pamiętamy powołanie Saula Starsu, kiedy powiedziane zostało, że on zobaczy, ile będzie musiał wycierpieć dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. I wycierpiał. Bardzo wiele wycierpiał. Dlaczego musiał przejść przez cierpienia ten Boży człowiek? Bo najwięcej był też używany. Najwięcej przeciwności. To tak jak rozumiecie, w tą ciemnicę Pan Jezus Chrystus prowadził swego jedynego sługę, Pawła. I ten jeden sługa był tak obdarzony siłą, że wszystkie wrogie armie diabelskie były poruszone, kiedy gdziekolwiek ten człowiek się zjawił, aby stanąć przeciwko niemu. Żydzi go chcieli zabić, poganie go chcieli zabić, każdy go chciał zabić. Gdziekolwiek szedł, całe miasta były poruszone. Zdobył już całą Azję i dalej poszedł. W pewnym momencie mówił, już tu nie ma miejsca, już nie ma co tu robić. Poszedł dalej. Zobaczcie, jeden człowiek. Ile wycierpiał z tego powodu, ale też ile się stało. Nie ma bez cierpienia czegokolwiek. Nie ma. Mówi się na to ziarnie, że ziarno musi obumrzeć, żeby wydać owoc. Nie ma bez cierpień czegokolwiek. A więc musi pozostać w tobie i we mnie to, że niczym sobie nie zasługiwaliśmy na to, żeby być Jego. I tak okazuje nam nieustannie tyle łaski, cierpliwości, dając nam zastanowienia, abyśmy byli uświadomieni, że potrzebujemy chcieć być jak Jego Syn. Wtedy wiele spraw łatwiej się załatwia i szuka się Bożych rozwiązań. W psalmie 119 na przykład od 101 wiersza czytamy: wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Od sądów Twoich nie odstępuję, ponieważ Ty mnie nauczasz. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Nienawidzę wszelkiej drogi kłamliwej. Wielu ludzi mówi: o, jak się nawrócisz, to będzie fajnie, miło, będziesz mógł sobie żyć swobodnie, sobie zakładać własne rzeczy, oj, będzie ci fajnie, Bóg ci będzie obdarzał, to ci da, tam ci pomoże, tu ci fajnie się ułoży temat i tak dalej. Bóg to może zrobić, kiedy jest taka potrzeba, i to czyni. Ale na pewno im głębiej będziesz uważać, że służysz Jemu, tym więcej zobacz, czy cierpisz. Jeśli cierpisz, to znaczy, że więcej Mu służysz. Nie wtedy, kiedy jest fajnie, więcej Mu służysz. Wcale nie. Kiedy więcej cierpisz, więcej Mu służysz. W ogniu przetapia się tych, których chce się mieć ze sobą. A więc doświadcza się, sprawdza się i wcale nie chodzi o to, żeby wywoływać cierpienia. O, Panie, poślij na mnie cierpienia, bo chcę cierpieć, bo Ty chcesz, bym cierpiał. Wcale nie trzeba o to prosić. W ogóle nie trzeba. Bóg nie potrzebuje takich prośb. On pośle tyle, ile trzeba. Nie potrzebujemy więcej. Chcąc udowodnić, że sobie z tym poradzimy. Tyle, ile chce Bóg, tyle przyjmijmy i korzystajmy z tego. Pamiętaj, jeśli chcesz być sługą czy służebnicą, bądź naczyniem do celów szlachetnych. Do pospolitych każdy może być. Ale do celów szlachetnych musimy być świadomi tego, że w żaden sposób nie powinno się tak stać bez Jezusa. Ten święty, wspaniały Bóg jest godzien najwyższej chwały, której Mu nie oddamy. I nie jesteśmy nad stanie sobie wyobrazić, jakbyśmy Mu tą chwałę oddali. Nie umiemy oddać Mu chwały, dlatego chcemy, by Jezus usłużył nam i aby napełnił nas tym, co uwielbi Ojca w nas. Ojciec zadbał o uwielbienie Syna. Syn też chce dbać o uwielbienie Ojca. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków. Jest to pięknie napisane w tym drugim rozdziale od 11 wiersza. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił, tu jest napisane, ale będę Ci śpiewał pośród zgromadzenia. I znowu ufność w nim pokładać będę i znowu o tym ja i dzieci, które mi dał Bóg. Wiecie, Jezus chce śpiewać pośród zgromadzenia Ojcu, chce wychwalać. My nie jesteśmy zdolni wychwalać Ojca. My mamy ograniczenia, które nie pozwolą nam uwielbić Ojca tak, jak jest godzien. Dlatego potrzebujemy, by Jezus napełnił nas tym. Jeśli On nas napełnia, w nas się pojawiają Jego myśli. To są takie myśli, które podnoszą Cię do nieba. Nasze myśli nie podniosą nas do nieba. Możemy myśleć i one pozostają nadal przy ziemi. Ale myśl Chrystusa powoduje, że jakby niebo się przed nami otwiera i wtedy my duchowo doznajemy, że to jest już, że to już nie my, lecz Chrystus. Wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo cenne jest to, co dla nas się stało. Przez to też jesteśmy bardziej chętni, aby pomagać innym ludziom, bo widzimy w tym sens, aby i oni mogli tego doświadczać. Paweł mówi, abyście wszyscy królowali. Napełnieni byli tą chwałą króla. aby Pan był uwielbiony. Pamiętajmy, tu nie chodzi o to, żeby się potępiać. Chodzi tylko o zdrową świadomość. Nawet po 50 latach chrześcijaństwa ta świadomość musi w nas pozostać. Bóg mnie powołał spośród grzeszników. Powołał mnie do swojego Syna, aby On uczynił mnie doskonałym. Pozostanę z całą świadomością, że od Niego zależne jest to, aby tak się stało, a więc będę Mu służyć według tego, jak On chce mnie używać. To jest najpiękniejsza służba. Kiedy cały czas jestem świadomy bez Jezusa, będę musiał dalej grzeszyć. Będę musiał dalej czynić zło, nawet po chrześcijańsku, ale zło. Tylko dzięki Jezusowi mogę czynić dobro, tak jak Bogu się podoba. Izrael zapomniał, kim był i kto, do kogo przyszedł. Dlatego z Boga zrobili sobie kogoś podobnego do cielca. Ze złota zrobili cielca i powiedzieli: oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. Dlatego, że zapomnieli, że to przecież jest bałwochwalstwo. Człowiek wierzący musi też uważać, aby nie wrócić do bałwochwalstwa. Pamiętajmy o tym. Niech Bóg zachowa nas i chroni nas. Uczmy się tak jak Jezus, posłuszeństwa w cierpieniach, przeciwnościach, doświadczeniach. Uczmy się nie odpowiadać złem na zło. Uczmy się nieustannie pamiętać, że owoc Ducha Świętego ma w sobie uprzejmość. Ciekawe, dlaczego uprzejmość jest w owocu Ducha Świętego. No rozumiem, wierność, miłość, radość, cierpliwość, no to takie przydatne są w sumie rzeczy, nie? Ale uprzejmość, tak, też jest bardzo przydatna. Bo wtedy zawsze przed sobą puścimy kogo? Pana Jezusa Chrystusa. Amen.